Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i Jacek Domański.
Biskup Jacek Jezierski z Olsztyna będzie nowym ordynariuszem diecezji elbląskiej.
Przedsiębiorcy potrzebują modlitwy i wsparcia kościelnej wspólnoty, aby mogli dawać pracę, wskazał papież podczas spotkania z katolickimi przedsiębiorcami.
W Watykanie oficjalnie potwierdzono, że beatyfikacja Pawła VI odbędzie się na zakończenie tegorocznego synodu biskupów.
Witamy 10 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
Diecezja elbląska będzie miała nowego ordynariusza. Ojciec Święty przyjął rezygnację z tej funkcji złożoną ze względu na stan zdrowia przez 73-letniego biskupa Jana Styrnę. Na jego miejsce papież mianował dotychczasowego warmińskiego biskupa pomocniczego Jacka Jezierskiego. Ma on 64 lata i pochodzi z Olsztyna, gdzie też ukończył seminarium duchowne. W Elblągu pracował z kolei jako wikariusz, zanim rozpoczął studia specjalistyczne z teologii, które odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po ich ukończeniu pracował w warmińskim seminarium duchownym, między innymi wykładając teologię dogmatyczną. W 1994 roku został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji warmińskiej. Pracę dydaktyczną i naukową biskup Jezierski kontynuował na utworzonym w 1999 roku Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W polskim episkopacie biskup Jezierski jest członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu.
Nowego ordynariusza diecezji elbląskiej zapytaliśmy o refleksję nad stojącym przed nim wyzwaniem.
Staje przed nowymi obowiązkami, nowymi zadaniami do wypełnienia. Pewnie nie będą się różniły wiele w sferze przepowiadania, nauczania, sprawowania sakramentów. Więcej będzie pewnie spraw administracyjnych i przestrzeni na samodzielne podejmowanie decyzji, za które się ponosi odpowiedzialność osobistą. Fundament jest niezbędny, bez niego nie ostoi się nikt w kapłaństwie czy w posługiwaniu apostolskim. Fundament, który wyrasta z sakramentu chrztu, a później z przyjętych święceń. Praca apostolska każe otwierać się na współczesność, na nowe nurty myślenia, a także życia duchowego. I tutaj trzeba rozeznawać, trzeba czytać znaki czasów.
Kryzys jest ciężką próbą dla nadziei przedsiębiorców. Nie można ich zostawiać samych w potrzebie. Mówił Franciszek do uczestników Watykańskiego Seminarium o Solidarności w Przedsiębiorczości. Zorganizowała ją Fundacja Centesimus Annus Pro Pontifice, działająca w środowisku katolickich przedsiębiorców. Franciszek przypomniał, że solidarność to jedno z kluczowych pojęć katolickiej nauki społecznej. W sposób harmonijny wiąże się ona z zasadą pomocniczości. Współczesny świat ma jednak problemy z urzeczywistnianiem tej wartości.
W aktualnym systemie gospodarczym i w mentalności, którą ten system kształtuje, słowo solidarność stało się niewygodne, wręcz irytujące. Kryzys ostatnich lat, którego najgłębsze przyczyny mają charakter etyczny, pogłębił tę alergię na takie słowa jak solidarność, sprawiedliwa dystrybucja dóbr, nadrzędność pracy. Dlatego też nie dociera się, albo nie chce się dociekać, jak te wartości etyczne mogłyby się stać w praktyce wartościami gospodarczymi, czyli stymulować zdrowe dynamizmy w produkcji, pracy, handlu czy samych finansach. Istotnym miejscem tych dociekań jest sumienie przedsiębiorcy. W szczególności przedsiębiorca chrześcijański ma zawsze konfrontować Ewangelię z rzeczywistością, w której działa, a Ewangelia wymaga od niego, by na pierwszym miejscu stawiał człowieka i dobro wspólne, by ze swej strony zabiegał o możliwości pracy, pracy godziwej. Oczywiście tego przedsięwzięcia nie da się zrealizować w pojedynkę, ale współpracując z innymi, którzy podzielają te same fundamenty etyczne oraz starając się jak najbardziej rozwijać tę sieć.
Franciszek podkreślił, że przedsiębiorca, podobnie zresztą jak polityk czy związkowiec, musi znajdować oparcie w swojej chrześcijańskiej wspólnocie. Musi się też dużo modlić, zwłaszcza wtedy, kiedy wyzwania są trudne. Przedsiębiorca w sposób szczególny potrzebuje też daru Bożej Rady, o którym papież mówił na ostatniej audiencji ogólnej. Dar ten pomaga działać i podejmować decyzje, mając zawsze na względzie większe dobro, powiedział Ojciec Święty.
Czymś rewolucyjnym w Kościele było ustanowienie przez Piusa XII konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia, nowej formy życia konsekrowanego, jaką są instytuty świeckie. Powiedział to papież Franciszek, przyjmując uczestników spotkania włoskich członków takich instytutów. W improwizowanym przemówieniu podkreślił znaczenie tej historycznej decyzji swego poprzednika na stolicy Piotrowej, podjętej w 1947 roku.
Od tego czasu czynicie wiele dobra w Kościele z odwagą, bo trzeba odwagi, by żyć w świecie. Liczni z was mieszkają samotnie, a przez wasze mieszkania przechodzi wielu ludzi. Niektórzy zaś żyją w małych wspólnotach. Prowadzić na co dzień życie w świecie, a jednocześnie strzec tego wymiaru kontemplacyjnego, skierowanego ku Bogu i zarazem w konfrontacji ze światem, kontemplować rzeczywistość, tak piękno świata, jak i wielkie grzechy społeczeństwa, odstępstwa, zawsze wiąże się z napięciem. Dlatego wasze powołanie jest fascynujące, bo prowadzi tam, gdzie chodzi o zbawienie nie tylko osób, ale instytucji, tylu świeckich instytucji koniecznych na świecie. Myślę zatem, że Kościół konstytucją apostolską Provida Mater Ecclesia dokonał czegoś naprawdę rewolucyjnego. Życzę, byście zachowali zawsze tę postawę pójścia dalej i co więcej, wchodzenia tam, gdzie rozgrywa się los wszystkiego, polityki, gospodarki, edukacji, rodziny. Właśnie tam.
Papież zachęcił członków instytutów świeckich, by nie tracili nadziei co do skuteczności swego działania, choć są tylko niewielkim ziarnem. Mają być w świecie ewangelicznym zaczynem, a owoce zobaczy się dopiero z czasem. Na zakończenie audiencji wywiązał się dialog z jej uczestnikami. Pytany, kiedy będą beatyfikowani tacy członkowie instytutów świeckich, jak na przykład znany burmistrz Florencji, Giorgio Lapira, Ojciec Święty zachęcił do modlitwy o cuda za ich wstawiennictwem i zwrócił uwagę na znaczenie, jakie ma tu głos ludu. Nawiązał przy tym do pogrzebu Jana Pawła II, przypominając: lud wołał tutaj w 2005 roku Santo Subito, święty od razu, i po niewielu latach został on świętym.
Natomiast papieskie popołudnie wypełnia spotkanie z włoskimi szkołami katolickimi. Dziesiątki tysięcy uczniów przybyłych wraz z nauczycielami i rodzicami z całego kraju wypełniło okolice Placu Świętego Piotra. Wydarzenie w formie modlitewnego czuwania ze świadectwami uczestników zorganizował episkopat Włoch, którego przewodniczący, kardynał Angelo Baniasco, został w związku z tym przyjęty przez Franciszka na prywatnej audiencji.
Problem wychowania katolickiego we Włoszech i ogólnie kryzys szkolnictwa i edukacji, związany z niską dzietnością rodzin oraz cięciami państwowych nakładów na ten sektor, stanowi jeden z priorytetów duszpasterskich tutejszego kościoła. W pewien sposób koresponduje z tym dzisiejszy papieski wpis na Twitterze. Rodzina oświecona Ewangelią jest szkołą życia chrześcijańskiego. To w niej można nauczyć się wierności, cierpliwości i ofiarności, napisał na swoim profilu Ojciec Święty Franciszek.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Data beatyfikacji Pawła VI, podawana już przed kilku dniami, została oficjalnie potwierdzona. Ojciec Święty upoważnił wczoraj Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia, że papież Montini zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy w Watykanie 19 października. Będzie to na zakończenie synodu o rodzinie, to właśnie on powołał do życia synod biskupów.
Na popołudniowej audiencji dla prefekta tej dykasterii, kardynała Angelo Amato, papież Franciszek zatwierdził też promulgowanie jej 5 dekretów. Pierwszy z nich dotyczy właśnie Pawła VI. Chodzi o cud przypisywany jego wstawiennictwu. Również drugi dekret mówi o cudzie dokonanym za sprawą 19-wiecznego włoskiego kapłana diecezjalnego, założyciela żeńskiego zgromadzenia.
Natomiast pozostałe dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych stwierdzają heroiczność cnót włoskiego księdza z XVIII wieku, hiszpańskiego jezuity zmarłego w 1930 roku i 19-wiecznej francuski, matki rodziny, a zarazem założycielki zgromadzenia zakonnego.
Świadomi, że znacznie więcej nas łączy niż dzieli, już teraz doświadczamy prawdziwej jedności, choć uznajemy, że nie jest ona pełna ani doskonała. Ufając Bożej łasce, nadal podążamy poprzez dialog w miłości i prawdzie, ku przezwyciężeniu istniejących przeszkód w osiągnięciu pełnej jedności. Słowa te czytamy w papieskim liście do patriarchy Aleksandrii Tuardosa II. Pismo wystosowano w związku z przypadającą dziś rocznicą wizyty zwierzchnika prawosławnych Koptów w Watykanie. Franciszek przypomina ubiegłoroczne spotkanie i wspólną modlitwę. Zapewnia również, że nieustannie modli się za chrześcijan w Egipcie i na całym Bliskim Wschodzie oraz o pokojowe i szanujące prawa wszystkich rozwiązania polityczne na tym terenie.
Kiedy to się stanie, nie wiemy. Jak to się stanie, nie wiemy, tylko Bóg to wie. Tak duchowy przywódca prawosławia określił perspektywy jego zjednoczenia z Kościołem katolickim. Patriarcha ekumeniczny Konstantynopola udzielił wywiadu w związku ze zbliżającym się spotkaniem z papieżem planowanym na 25 i 26 maja w Jerozolimie.
Bartłomiej i Franciszek będą razem na Górze Oliwnej, gdzie 50 lat temu Paweł VI spotkał się z patriarchą Atenagorasem. Było to pierwsze spotkanie najwyższych hierarchów Kościoła katolickiego i prawosławnego po ponad 500 latach. W jego rezultacie papież i patriarcha wydali wspólne oświadczenie, w którym znieśli ekskomuniki rzucone wzajemnie na siebie przez ich poprzedników w 1054 roku. Przez nasze spotkanie i wspólną modlitwę chcemy powiedzieć, że obydwaj pragniemy pracować na rzecz jedności chrześcijan i wzajemnego przebaczenia, powiedział patriarcha Bartłomiej. Jak dodał, droga do jedności jest ciągle długa, jednak przyjęcie przez papieża Franciszka zaproszenia do Jerozolimy świadczy o tym, że obydwaj chcą zakończyć istniejący podział.
Uroczystą sesją akademicką Uniwersytet Świętego Damazego w Madrycie uczcił kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II. Gościem specjalnym podczas uroczystości był ksiądz Andrzej Dobrzyński, dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.
W uroczystej sesji, której przewodniczył kardynał Antonio Maria Rocco Barella, udział wzięło oprócz wykładowców i studentów także wielu biskupów i kapłanów. Poszczególni prelegenci podkreślili rolę świętych papieży w najnowszej historii Kościoła oraz ich wkład na polu ewangelizacji, eklezjologii, prawa kanonicznego i filozofii. Ksiądz Andrzej Dobrzyński, gość honorowy, mówił z kolei o kardynale Wojtyle i jego licznych i odważnych inicjatywach w archidiecezji krakowskiej, a także w Kościele polskim, aby przybliżyć i wprowadzić w życie nauczanie Soboru Watykańskiego II. To doświadczenie mógł później wykorzystać już jako papież. Wystąpienie księdza Dobrzyńskiego było piękną lekcją na temat historii Kościoła polskiego oraz postaci kardynała Wojtyły, pasterza, który do końca pozostał wierny swojej misji. W tym kontekście zaprezentowano hiszpańskie wydanie książki Kościół w tajemnicy odkupienia – Interpretacja Vaticanum Secundum, która zawiera teksty soborowe kardynała Wojtyły. Ukazała się ona w prestiżowej kolekcji Biblioteka Autorów Chrześcijańskich pod wymownym tytułem Pasterz w służbie Soboru Watykańskiego II. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O budowanie kultury powołaniowej w Polsce zaapelowali na Jasnej Górze uczestnicy 51. pielgrzymki rodzin osób powołanych. Spotkanie odbyło się w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Powołania. Wyrażono wdzięczność za tych, którzy oddali się wyłącznej służbie Bogu.
Biskup Marek Solarczyk, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw powołań, podkreśla, że modlitwa o nowe powołania jest obowiązkiem każdego wierzącego i przypomina, że miejscem odkrywania i kształtowania postaw miłości Boga i ludzi jest rodzina.
To jest rzeczywistość, której człowiek po pierwsze wzrasta jako człowiek i ma szansę w dojrzały sposób podejmować swoje życiowe drogi, ale jeżeli ta rodzina jest przepełniona życiem wiary, to bez wątpienia w tym podejmowaniu decyzji ta obecność Boga wydaje się bardzo oczywista.
W sytuacji zmniejszającej się ilości powołań, zwłaszcza do życia w żeńskich klasztorach, biskup Solarczyk apeluje o budowanie kultury powołaniowej, to znaczy podejmowanie takich działań, które będą pomagały młodym ludziom odkrywać życiowe drogi wraz z Bogiem. Zachęca także powołanych, by byli rzeczywistymi świadkami prawdy. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.